Dzisiejsze kazanie, tak jak zapowiadałem, to druga część cyklu trzech kazań, które tutaj, mam nadzieję, dzięki Bożej łasce wygłoszę. Wstydliwa historia nierządu, część druga. Myślę, że będzie dobrą rzeczą, kiedy krótko przypomnę, o czym mówiliśmy tydzień temu. Dzień temu było mnóstwo wydarzeń, był chrzest, było mnóstwo świadectw. Była też taka trochę atmosfera tutaj no, lekkiego, żebym powiedział, nie powiedział, bałaganu. Ale myślę, że najważniejsze słowa tego zwiastowania dotarły do was. Więc dzisiaj tak bardzo krótko tylko przypomnę, o czym była mowa. Zainspirowani 16 rozdziałem księgi proroka Ezechiela, kto ma Biblię przed sobą, wróćmy do tego rozdziału. Zainspirowani tym rozdziałem rozważaliśmy, jak tragiczny jest los człowieka, który w wyniku grzechu odwrócił się od Boga i próbuje żyć na własną rękę. Ezechiel umieścił tam straszny opis noworodka porzuconego w błocie i tarzającego się we własnej krwi. I ten obraz jest chyba w zupełności wystarczającym opisem tej sytuacji. Sytuacji człowieka, który porzucił Boga, który próbuje żyć na własną rękę. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze fakt, że od takiego widoku wszyscy odwracają wzrok, że nie ma nikogo, kto by się ulitował, który w jakiś sposób chciałby pomóc, obmyć tę niemowlę, owinąć pieluszką, nakarmić, przytulić. Nie ma nikogo. To do tego opisu już nic dodać i nic ująć. Taki jest stan człowieka, który porzucił Boga i próbuje żyć na własną rękę. Kiedy ja byłem w takiej sytuacji, kiedy w takiej sytuacji byłeś ty, drogi bracie, siostro, każdy z nas, jedynie Bóg pochylił się nad nami, jedynie On się nad nami ulitował. Trudno to zrozumieć. Dlaczego to uczynił? W liście do Rzymian czytamy, Bóg daje zaś dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Teraz już trochę łatwiej zrozumieć. Uczynił to z miłości do nas. Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To ulitowanie się nad nami, to zmiłowanie się nad nami kosztowało Syna Bożego życie. Kosztowało życie Bożego Syna. I ta niezwykła, ta ogromna cena zapłacona przez samego Boga za nas i Jego miłość sprawiły, że nie tylko nasze to zwykłe, cielesne, tutaj doczesne życie zostało uratowane, ale sprawiły również, że dostąpiliśmy królewskich godności, jak czytaliśmy. Przepięknie przez Niego przeodziani i wywyższeni, rozsławieni wśród narodów świata. I te rozważania 16, pierwszych rozdziałów 16 księgi i 16 rozdziału księgi proroka Ezechiela zakończyliśmy na wersecie 14, który brzmi niczym najpiękniejszy i wymarzony happy end. A Twoja sława z powodu Twojej piękności rozeszła się wśród narodów. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na Ciebie, mówi Wszechmocny Pan. Piękny, bogaty, sławny. Czego więcej można jeszcze wymagać? A wokół jest radość, wokół jest pokój, bezpieczeństwo. Nic tylko żyć i nie umierać. Czy można, drodzy bracia, siostry, Czy można jeszcze w takiej sytuacji, wobec takich niezbitych dowodów łaski, wobec takich wspaniałych czynów miłości, okazać się zatwardziałym niewdzięcznikiem? Czy to w ogóle jeszcze możliwe? I z tego, co czytamy w dalszym opisie czynów i losów Izraela, wynika najwyraźniej, że niestety można. Że niestety jest to możliwe. Tak jak tydzień temu, jeszcze raz proszę, by nikt nawet nie próbował mówić, czy nawet myśleć, że to nie my, tylko oni. Że ten opis dotyczy tylko Izraela i tego, jaki był Izrael, absolutnie nie ma nic wspólnego z nami. Z pewnością jeszcze w tych kazaniach nie raz powrócę do wersetów z pierwszego listu do Koryntian, które, tak jak mówiłem, dla mnie są nieustannie wyznacznikiem, jak odbierać, jak wsłuchiwać się w Boże Słowo, w słowa Pisma Świętego. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Tak więc ostrzeżeni, pouczeni przez Boże Słowo i świadomi tego, że to, co czytamy w księdze proroka Ezechiela, może dotyczyć również i nas. Może dotyczyć również i nas. Powróćmy do tej księgi i przeczytajmy dalej. Rozdział 16, wersety 15 do 19. Ale zaufałaś swojej piękności i pewna swojego sławnego imienia uprawiałaś nierząd i hojnie darzyłaś sobą każdego przechodnia i oddawałaś mu się. Brałaś swoje szaty i robiłaś sobie z nich pstre namioty na wzgórzach i uprawiałaś w nich nierząd, czego dotąd nie było i czego nie będzie. A ty, nabrawszy wspaniałych swoich klejnotów z mojego złota i srebra, które ci dałem, robiłaś sobie podobizny bożków i z nimi uprawiałaś nierząd. Brałaś także swoje haftowane szaty i przyobdziewałaś się nimi i stawiałaś moją oliwę i moje kadzidło przed nimi. A mój chleb, który ci dałem, najprzedniejszą mąkę i oliwę i miód, którym cię karmiłem, stawiałaś przed nimi jako woń, przyjemną woń. I było to tak, mówi Wszechmocny Pan. Stało się to, co na zdrowy, chłopski rozum nie miało prawa się stać. Ba nawet bardzo wykształcone i bynajmniej nie chłopskie rozumy wypełnione psychologią, socjologią, wszelkiego rodzaju wiedzą opartą na badaniach ludzkich zachowań, jak i badaniach behawioralnych, na badaniach ludzkiej populacji, nie są w stanie wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Nie są w stanie tego wytłumaczyć. Gdyby to dotyczyło, kochani, jakiegoś bezmyślnego półsaka, półpłaza, jakiegoś jednokomórkowca, jakiejś prymitywnej formy życia, to można by to jeszcze zrozumieć. Ale człowiek, korona stworzenia, człowiek, który tyle swojemu Zbawicielowi zawdzięcza, dopuszcza się takich czynów. I to jeszcze nie wszystko. Ale to jeszcze nie wszystko. Dalej czytamy od 20 wersetu tej księgi. I brałaś swoich synów i córki, które mi urodziłaś, i ofiarowałaś im na pożarcie. Czy za mało było twojego nierządu, że moje dzieci zatrzymałaś i oddawałaś je na spalenie w ogniu? I we wszystkich swoich obrzydliwościach i przeteczeństwach nie pamiętałaś o dniach swojej młodości, gdy byłaś naga i goła i tarzałaś się w swojej krwi. A po tej całej twojej złośliwości biada, biada ci, mówi Wszechmocny Pan. Budowałaś sobie ołtarz wszeteczny i wyznaczałaś miejsce ofiarne na każdym placu. Na każdym rozstaju dróg budowałaś swe miejsce ofiarne i hańbiłeś swoją piękność, rozkładałeś swoje nogi przed każdym przechodniem i pomnażałeś swoje przedaczeństwo. I uprawiałaś nierząd z Egipcjanami, swoimi sąsiadami o krzepkich ciałach i mnożyłaś swoje przedaczeństwo, aby mnie obrażać. I oto ja wyciągnąłem swoją rękę przeciwko tobie i zmniejszyłem twoją żywność. Wydałem cię na łup rządzy twoich nieprzyjaciółek, córek filistyńskich, które się wstydzą twojego haniebnego postępowania. Uprawiałaś nierząd i z Asyryjczykami, gdyż byłaś nienasycona. Uprawiałaś z nimi nierząd i tym także się nie nasyciłaś. Jeszcze bardziej wzmogłeś swój nierząd z krajem handlarzy, Chaldeo, ale i tym się nie nasyciłaś. Jak namiętne było twoje serce, mówi wszechmocny Pan, że to wszystko czyniłaś, jak czyni bezwstydna kobieta przetecznica. Że na każdym rozstaju dróg budowałaś swój ołtarz przeteczny, a swoje miejsce ofiarne urządzałaś na każdym placu. Nie byłaś jednak taką nierządnicą, która przyjmuje zapłaty nierządnicy, ale żoną cudzołożnika, która zamiast swojego męża przyjmuje obcych. Wszystkim nierządnicom daje się zapłatę, lecz ty sama dawałaś swoje dary swoim kochankom i przekupywałaś ich, aby zewsząd przychodzili do ciebie i uprawiali z tobą nierząd. Tak więc u ciebie w twoim przetrzeństwie było inaczej niż u kobiet. Nie za tobą goniono dla nierządu, lecz ty dawałeś zapłatę za nierząd, a tobie nie dawano tej zapłaty, dlatego postępowałaś inaczej. Dlatego nierządnico, słuchaj słowa Pana. Dzisiaj rano w swoim kazaniu brat Gerard mówił o nierządnicy, mówił o strasznym losie tych kobiet, które zmuszone do nierządu, które z jednej strony pogardzane z powodu tego, co robią, a z drugiej strony bezradne wobec tego, w jakiej są sytuacji. Ale przecież nikt z nas nie jest w takiej sytuacji. Nikt z nas nie jest tak bezradny, jak ta zwykła, tak powiem w cudzysłowie, niesłownica, która robi to, by zarobić na życie, która robi to, by się utrzymać jakoś na powierzchni. Sytuacja, kiedy porzucamy Boga, jest stokroć gorsza. Prorok Ezechiel mówi tutaj o tym, że ten nierząd już doszedł do tego, że to nie nierządnicy płacą, tylko sama nierządnica płaci, by jeszcze bardziej ten nierząd uprawiać. To ona kupuje sobie kolejny kochanku, to ona wybiera sobie kolejne bożki do tego, by im się oddawać w sposób mniej lub bardziej zaangażowany. To ona goni za tym nierządem i płaci kochankom, by zechciały z nią nierząd uprawiać. To już jest ta cena, którą my płacimy za to, że porzuciliśmy Boga. Jeżeli te słowa, które przed chwilą czytałem, dotyczą mnie i dotyczą tego, co zrobiłem, to powinienem się zapaść pod ziemię ze wstydu i z rozpaczy. Powinienem się zapaść tutaj pod ziemię ze wstydu i z rozpaczy. A jeżeli te słowa mają dotyczyć tego, co uczynię w przyszłości, to lepiej by było, żebym się w ogóle nie narodził. To lepiej, mówię, byłoby, żebym się w ogóle nie narodził. Nie ma potrzeby nikomu wyjaśniać, co oznaczają poszczególne wersety tego opisu. Są one tak wystarczająco wymowne i bez ogródek odsłaniają prawdziwy obraz człowieka, który porzucił Boga, Stwórcę, Boga Zbawiciela na rzecz bogów tego świata. Te wersety pokazują całą nagą, dosłownie nagą prawdę na temat naszego cudzołóstwa. A być może zaczęło się wszystko tak bardzo niewinnie. Od taki mały romansik z tym światem cichutko, na boczku, taki maleńki skok bok. Wiecie, o czym mówię. Choćbyś tak z ciekawości, na próbę. Maleńka przygoda, jakaś taka niezbyt nawet kosztowna ofiara na rzecz jakiegoś światowego bożka. Czy to jakiś brudny seks, czy to jakiś hazard, czy to jakaś inna rzecz, która Bogu się na pewno nie podoba, ale też takie, no niewiele to kosztuje, a spróbuję, a tak raz, żeby wiedzieć, jak spakuje. No, tak się napatrzę, tak może bardziej nienawidzę, jak to na Kargulu było, prawda? Taka mała chwilowa rezygnacja z wierności Bogu, no bo przecież my żyjemy w bardziej nowoczesnych czasach, prawda? Wolno nam rezygnować z takiej wierności, jakim mówi Pismo, bo żyjemy w czasach o wiele bardziej nowoczesnych. Czy myślicie, że ci, którzy byli współcześni prorokowi Ezechielowi, nie mieli takiego samego przekonania, że żyją w dużo bardziej nowoczesnych czasach, niż to na przykład żył Abraham czy Mojżesz? No oni przecież już tyle lat potem, no przecież to już my jesteśmy tacy nowocześni, my już nie musimy być tacy radykalni. I oni tak samo jak i my tą nowoczesnością próbowali usprawiedliwiać swoje postępowania. A może ktoś z nas uważa, że skoro czasy są już aż tak bardzo nowoczesne, skoro mamy wiek aż XXI i skoro ludzie są już tacy mądrzy i tacy wykształceni, to cudzołóstwo już nie jest cudzołóstwem. Przeteczeństwo już w ogóle nie jest przeteczeństwem. A tym samym morderstwo już nie jest morderstwem. Rozbój już nie jest rozbojem. Kradzież nie jest kradzieżą. Kłamstwo już nie jest kłamstwem. No bo przecież czasy są nowoczesne. Pokażę wam we wtorek film. Bardzo się nam dzielonkom podobał ten film. I w tej chwili jeszcze wiem, że ten film powinniście oglądać. Jest film Czas na zmiany. Myślę, że zrobi na was podobne wrażenie, jak ten, który oglądaliśmy w ubiegły wtorek, co zrobiłby Jezus. Bracie, siostro, nie daj się zwieść takiemu pseudo-nowoczesnemu myśleniu. Bóg się nie zmienił i Bóg się nigdy nie zmieni. Czy chciałbyś rzeczywiście, żeby Bóg się tak zmieniał, jak ten świat się zmienia? A co by wówczas było z Jego miłością do ciebie, do mnie? Czy ta Jego miłość do nas miałaby być równie relatywna, chwiejna, zmienna, jak i wartości i morale tego świata? Zamiast filozofować na temat, czy chrześcijaństwo jako droga pasuje do tego współczesnego świata, czy nie pasuje, lepiej jeszcze raz przeczytaj sobie 16 rozdział Księgi proroka Ezechiela. Zamiast pustych filozoficzno-psychologicznych pseudoteorii będziesz miał, bracie, siostro, 100% pewność, jak będziesz wyglądał przed Bogiem w dniu Jego sądu. I tylko to się naprawdę liczy. I tylko to jest naprawdę ważne. Słowo pokaże ci, jak wyglądasz, i Słowo ci pokaże, jak widzi cię Bóg, jak zobaczy cię w dniu Jego sądu. Nie jesteśmy już, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, już nie jesteśmy tymi porzuconymi w polu, w błocie i tarzającymi się we własnej krwi noworodkami. Jeżeli jesteś narodzony na nowo, to nie jesteś także skażony genami grzechu. Apostoł Piotr pisze tak skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Usycha trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które zostało wam zwiastowane. Odrodzeni przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Uważam, że to jest najlepsza podpowiedź dla wszystkich psychologów, psychiatrów i innych wszelkich mądrych badaczy ludzkiej psyche. Człowiek skażony grzechem jest zdolny do każdego najohydniejszego nawet czynu. Człowiek skażony grzechem jest zdolny do najokropniejszych rzeczy, do najohydniejszych, najwstrętniejszych czynów. Najobrzydliwsze wszeteczeństwo, cudzołóstwo, również i te w sensie duchowym, bo o tym też, a może przede wszystkim mówimy. Sodomia, homoseksualizm, sadyzm, masochizm, pedofilia, wszystkie inne obrzydliwości stają się dla takiego człowieka niemalże chlebem codziennym, bez którego już żyć nie potrafi. Odrzucenie Bożego Słowa, a zastąpienie go ludzkimi, mądrymi pomysłami w jakiejkolwiek dziedzinie życia. W jakiejkolwiek dziedzinie życia musi się skończyć tragicznie. I to jest klucz do odpowiedzi na pytanie, które zadałem wcześniej. Jak to w ogóle możliwe było, że człowiek doprowadził sam siebie do takiego tragicznego, do takiego obrzydliwego stanu? Szkoda, że tej prostej odpowiedzi nie chcą przyjąć panie i panowie naukowcy, specjaliści od leczenia ludzkich dusz. Straszne jest również to, że gorsze niż dżuma i cholera razem wzięte, że to zepsucie jest zaraźliwe. Jest tysiąckroć bardziej zaraźliwe niż dżuma i cholera razem do kupy wzięte. To nie jest kwestia tylko zepsutych jednostek. To nie jest kwestia tylko twoich własnych problemów, bracie, siostro. Jeżeli żyjesz ignorując Boże Słowo, to tym samym usprawiedliwiasz i zachęcasz do takiego postępowania również i tych, którzy jeszcze tego słowa nie znają. Może właśnie za to, może szczególnie za to odpowiemy przed Sędzią Najwyższym. W Księdze Ezechiela czytamy: dlatego wstydź się i noś swoją hańbę, bo usprawiedliwiałaś swoje siostry. I dalej czytamy: ty popełniłaś więcej obrzydliwości niż one i usprawiedliwiałaś swoje siostry wszystkimi swoimi obrzydliwościami, które popełniłaś. Może właśnie za to najbardziej będziemy się wstydzić przed tronem najwyższego sędziego. Wśród wersetów, które dzisiaj cytuję, jest jeden, na który dość często powoływałem się w czasie mojej służby wśród biednych, wśród bezdomnych. Wielokrotnie w moich kazaniach wspominałem ten werset. To jest werset 49 tego rozdziału, który mówi tak: oto winą Sodomy, twojej siostry, było to, wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Nieraz głosiłem, że zgodnie z tym wersetem Sodoma nie została zniszczona za grzechy natury seksualnej. Albo nie tylko za te grzechy została zniszczona, jak to się często głosi, ale właśnie za brak troski o biednych i ubogich. Za to, że mając pod dostatkiem chleba, nie dzieliła się tym chlebem z głodnymi. Nie jest to jakaś nadinterpretacja tego wersetu, ani jakieś szczepianie się kogoś na siłę. Po prostu to Bóg bardzo wyraźnie w tym wersecie mówi. Ale jest jeszcze coś więcej. Czytamy, miała dostatek chleba i beztroski spokój, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. I tutaj zastanowiłem się, jak można podzielić się z kimś beztroskim spokojem. Jak można podzielić się z kimś radością, pokojem, szczęściem? Czy wystarczy powiedzieć, bądź spokojny, bracie, ja jestem spokojny, bądź szczęśliwy, bądź zadowolony, bo ja jestem szczęśliwy i zadowolony. Przecież wszyscy dobrze wiemy, że to tak nie działa. Nie podzielisz się spokojem, nie podzielisz się swoim szczęściem, swoją radością, jeżeli nie podzielisz się tym, co jest źródłem twojego beztroskiego spokoju, twojej radości, twojej szczęśliwości. A tym źródłem jest dla nas Słowo Boże. Słowo Boże, które stało się ciałem. A to Słowo jest przecież chlebem dla naszej duszy, dla naszego ducha. Jezus Chrystus powiedział o sobie samym tak: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 35 werset. Zatrzymanie tego źródła tylko dla siebie to właśnie to wzbijanie się w pychę, o której prorok Ezechiel pisze, na temat Sodomy. To jest właśnie to niewspomaganie biednych i ubogich. Ich cierpieniem jest ubóstwo Bożego Słowa. Ich biedą jest brak poznania, brak przyjęcia tego Słowa do własnego życia. Jak się wam podoba takie rozumienie tego tekstu? Bo przyznam, że z ręką na sercu, że mnie za bardzo się nie podoba. Że mnie za bardzo się to nie podoba. Nie podoba się, bo bardzo wyraźnie mówi, że jeżeli nie dzielę się Bożym Słowem, którego przecież mam w obfitości, którego mam pod dostatkiem, jeżeli nie dzielę się źródłem mojego pokoju, źródłem mojej pewności zbawienia, Jezusem Chrystusem, to postępuję tak samo jak Sodoma i jej córki. I to właśnie o mnie Bóg mówi. Czy ty nie chodziłaś ich drogami i nie postępowałaś według ich obrzydliwości? Niewiele brakuje, a będziesz na wszystkich swoich drogach postępować gorzej niż one. My wiemy, jaki los spotkał Sodomę, jaki nie trzeba tego przypominać, taki sam los i z tej samej przyczyny spotkał Gomorę, Admę, Seboim, te miasta, które wówczas zostały zniszczone ogniem z nieba. Jak więc myślisz, jaki los czeka nas, jeżeli się w porę nie opamiętamy? Jak myślisz, czy jest jeszcze dla nas jakaś nadzieja? Jeżeli Bóg pozwoli, to o tej właśnie nadziei chcę mówić za tydzień. Zgadzacie się? Amen. Amen.